Niao i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, druga odsłona tego artykułu, lokaja, polskiego lokaja, który martwi się o to, jak to Amerykanie dadzą sobie radę w sytuacji wojny na dwa fronty z porównywalnymi, jeśli chodzi o siłę i potencjał przeciwnikami. I cytuję dalej. Tego rodzaju ryzyka Waszyngton chciałby za wszelką cenę uniknąć, co wymusza dyskusję, która zresztą już się rozpoczęła na temat kształtu wielkiej strategii Stanów Zjednoczonych w trzeciej i kolejnych dekadach XXI wieku. Na łamach The National Interest, interesujący i wart dostrzeżenia również w Polsce, artykuł na ten temat opublikował Westmichel, były zastępca sekretarza stanu i współprzewodniczący natowskiej grupy refleksyjnej, która opracowała strategię zmian w sojuszu w perspektywie roku 2030. Mitchell jest republikaninem, trudno zatem sądzić, aby jego opinia i zalecenia wprost wpłynęły na linię postępowania amerykańskiej administracji. Jednak tym niemniej warto zapoznać się z jego rozumowaniem, argumentacją. Oddaje ona bowiem dylematy, które dziś i w najbliższej przyszłości rozstrzygać będzie elita strategiczna Stanów Zjednoczonych. Jak Państwo zauważyliście i zauważycie, nie ma tutaj słowa na temat Polski, że Polska powinna mieć jakiś udział w tej rozmowie, w tej dyskusji, w tym, co się wokół niej dzieje, na jej terytorium. Nie. No to. Cytuję. Punktem wyjścia jego rozważań, czy tego Mitchella, jest przekonanie, że Ameryka musi uniknąć zagrożenia, jakim jest ryzyko uwikłania w równoległą wojnę z dwoma strategicznymi rywalami, czyli z Chinami i Rosją. Mitchell tego rodzaju scenariusz określa mianem największego niebezpieczeństwa, przed jakim stoją Stany Zjednoczone XXI wieku, poza bezpośrednim atakiem nuklearnym. Ja myślałem, że Stanom Zjednoczonym przede wszystkim grozi, znaczy to Stany Zjednoczone grożą atakiem nuklearnym całemu światu. Natomiast jak cały świat może, znaczy ile krajów atomowych może zagrozić Ameryce? Przypuszczam, że najpewniej Izrael, bo to jest jedyny nieodpowiedzialny państwo, które ma broń jądrową. No dobrze, cytuję dalej. Prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu w konflikcie tego rodzaju, oczywiście amerykańskiego sukcesu, nie jest w jego opinii pewne. Z pewnością wojna na dwóch frontach oznaczałaby niewyobrażalny wysiłek dla społeczeństwa Stanów Zjednoczonych i sojuszników z niepewnym, choć zapewne gorszym niż stan obecny, finalnym rezultatem. Aby uniknąć tego rodzaju ryzyka, Ameryka, zdaniem Mitchella, zmuszona będzie w najbliższym czasie zredukować swoje zaangażowanie na innych kierunkach, koncentrując swoje siły i uwagę na najpoważniejszych wyzwaniach. Oznacza to zarówno zmianę charakteru amerykańskiego systemu sojuszniczego, jak najprawdopodobniej zwiększenie budżetu Pentagonu, co zważywszy na kondycję Stanów Zjednoczonych, nie będzie łatwe. Ale jak diagnozuje sytuację Mitchell, żaden z tych czynników, ani ich kombinacja, nie stanowi gwarancji, że najgorsze, czyli wojna na dwa fronty, nie wybuchnie. Taka ewentualność nakazuje zmianę priorytetów amerykańskiej polityki zagranicznej, tak aby perspektywa równoległego wystąpienia konfliktów została oddalona. Mitchell nazywa to sekwencjonalizacją zagrożeń, czyli takim manewrowaniem w polityce zagranicznej, aby rozbić ewentualny intencjonalny lub okazjonalny sojusz wojskowy strategicznych rywali. W praktyce oznaczałoby to podjęcie próby podważenia chińsko-rosyjskich relacji, tak aby oddalić ryzyko ich wspólnego wystąpienia. I to jest tutaj właśnie jest klucz. W praktyce oznaczałoby to próby, powtarzam jeszcze raz, podjęcie prób podważenia chińsko-rosyjskich relacji, tak aby oddalić ryzyko ich wspólnego wystąpienia. A jak Państwo widzicie, sytuacja jest dosyć niezwykła, albowiem Amerykanie prą do starcia zarówno na wschodzie, czyli Azja Wschodnia, Morze Południowochińskie, jak i w obszarze Europy, Morze Czarne, Bałtyk. I to wyraźnie prą. A oczywiście zderzają się tutaj z wsparciem rosyjskim na zachód. Odwiecznym wsparciem rosyjskim. Wystarczy porównać mapy, które ja widziałem. Czy ja widziałem to u Jasienicy, czy ja w Rzeczpospolitej Obojga Narodów, czy u Cata Mackiewicza, już nie pamiętam. A w każdym razie z kilka mapek pokazanych było, jak rozrastało się księstwo moskiewskie i w którym kierunku się rozrastało. No chyba nie ma wątpliwości, że rozrastało się w kierunku zachodnim przede wszystkim. A co ja chcę przez to wszystko powiedzieć? Otóż amerykański imperializm, ja nigdy nie przypuszczałem, że będę używał tego sformułowania, gdy byłem młody, zawsze mi się to śmiesznie kojarzyło, jak amerykański imperializm. Kiedy ja żyłem pod butem rosyjskim i dla mnie rosyjski imperializm był oczywistością z rosyjskimi wojskami w Polsce. A że ja nigdy nie przypuszczałem, że będę mówił właśnie o amerykańskim imperializmie, który, skoro znam aż na to dobrze, znałem rosyjski imperializm, ma się świetnie, nic mu nie dolega. I teraz ten amerykański imperializm stymuluje, w mojej opinii stymuluje imperializm rosyjski i odradzanie się w szybkim tempie jakby to ująć. Bo nie imperializm, bo nigdy nie istniał chiński imperializm, ale odradzanie się chińskiego nacjonalizmu. Znaczy nie odradzanie się, bo to on też nie istniał. To nie przyjmujcie Państwo do wiadomości tego, co powiedziałem o chińskim nacjonalizmie z dawnych czasów, ponieważ go nie było. Nie było. Chińska cywilizacja z zupełnie innymi kategoriami operowała, kulturowymi, a nie wojskowymi. To w chińskiej cywilizacji wojskowy, na przykład, mówiłem o tym wielokrotnie, był ranga zawodu wojskowego była porównywana z prostytutką i złodziejem. Naprawdę. A nie, więc tu chodzi raczej o to, że amerykański imperializm, Amerykanie i Rosjanie, to są Amerykanie, zawsze mówiłem, Amerykanie, Rosjanie, Żydzi, Japończycy i Niemcy, to są takie łajdackie narody, które muszą dominować nad innymi, bo chorzy będą, jak nie będą dominowali. No nie muszę chyba tego udowadniać, to widać na każdym kroku w stosunku do każdego z tych narodów wymienionych. Więc problem polega na tym, że Amerykanie nakręcają w tej chwili tą spiralę, no Amerykanie i Żydzi, ale Żydzi gdzie indziej. Amerykanie nakręcają tą spiralę nienawiści, niechęci, spiralę zbrojeń, spiralę wzajemnych oskarżeń. No przecież gdyby tych łajdaków amerykańskich nie było na Morzu Południowochińskim, to przecież sytuacja tam byłaby zupełnie inna. Byłby spokój, po prostu święty spokój. Już dawno te wszystkie kraje, te 10 krajów ASEANu, plus Chiny, plus Korea, plus Japonia, dogadałyby się ze sobą tak, jak się dogadują, potrafią dogadywać Azjaci. Jestem przekonany, że tak by było. Ale nie. Ci bandyci amerykańscy tam muszą być, bo to jest ich podwórko, bo to jest ich bajoro. Morze Południowochińskie to jest ich podwórko. No i koniec. No i co? Dobra. Znaczy ja, to są takie dywagacje ogólne, ale chciałem o tym powiedzieć, dlatego że jest różnica. No jest różnica między tym łajdactwem amerykańskim, łajdactwem, tym imperializmem amerykańskim, imperializmem ruskim, imperializmem żydowskim, imperializmem niemieckim, a sytuacją Chin, które muszą zacząć wreszcie się bronić. i to u siebie. I w momencie, kiedy zaczynają się zbroić po to, żeby się bronić, no nie po to, kiedy zaczynają się zbroić, tworzyć marynarkę wojenną z prawdziwego zdarzenia, wreszcie, po raz pierwszy od kilku tysięcy lat, to im się zarzuca właśnie nie wiadomo co, imperializm prawie. Podczas gdy czy widzieliście Państwo, żeby chińskie okręty wojenne pływały wzdłuż wybrzeży Stanów Zjednoczonych? Czy widzieliście, słyszeliście Państwo o tym, że chińskie samoloty latają wzdłuż wybrzeży Stanów Zjednoczonych? Czy widzieliście jakikolwiek chiński okręt na wodach Zatoki Meksykańskiej? No nie, po prostu na każde z tych pytań odpowiedź brzmi nie. Ale czy widzieliście amerykańskie samoloty, okręty wojenne gdziekolwiek na wodach okalających Chiny? Tak, zawsze, wszędzie. I to jest odpowiedź na pytanie, kto jest agresorem w tej chwili. No. Proszę Państwa, cóż, znowu rozgadałem się, ale uważam, że rzecz jest nieprawdopodobnie istotna z punktu widzenia zrozumienia przez nas Polaków nie tylko naszego punktu, naszego statusu w obecnej sytuacji geopolitycznej, ale zrozumienie tego, że należy go zmieniać. I to my, Polacy, powinniśmy ten status zmieniać. My, Polacy. Ale to jest, nie wiem, to jest prawie chyba niemożliwe. Proszę Państwa, zapraszam na kolejną odsłonę tego artykułu. Dziękuję.